A w naszym studiu poseł na Sejm Małgorzata Tracz z Partii Zieloni, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy. Dziadkowie mają dziś swoje święto. A czy mieli oni wpływ na kształtowanie pani postawy życiowej, drogi życiowej, wybrania polityki, czy też zajmowania się na przykład ochroną środowiska, tematami zielonymi?
U mnie akurat taka trudniejsza sytuacja, dlatego że jednego dziadka nie pamiętam, zmarł zanim się urodziłam, drugi dziadek z kolei też dosyć szybko, jak miałam 7 lat, natomiast na pewno mieli wpływ na moich rodziców, a rodzice oczywiście na mnie i na tę drogę polityczną. Tato troszkę w Solidarności działał w czasach komuny, zawsze gdzieś w domu była i Gazeta Wyborcza, i rozmowy polityczne. Teraz powiedziałabym nawet bardziej, ostatnio mama mi mówiła, że na bieżąco śledzi to, co dzieje się w Sejmie, i mówi, zanim ty nie byłaś w Sejmie, to tak nie śledziłam, a teraz naprawdę regularnie oglądam posiedzenia.
To miło. Koalicja Obywatelska obiecuje bon senioralny w wysokości 2000 zł. Czy to nie jest rozdawnictwo, co zarzucała poprzednia władza?
Nie, to nie jest rozdawnictwo, to jest realne wsparcie. Ten bon senioralny ma być skierowany do osób, które są powyżej 45 roku życia, które pracują zawodowo, a jednocześnie zajmują się swoimi starszymi rodzicami, którzy często są, no po prostu zmagają się z chorobami, wymagają opieki. I ten bon senioralny to nie będą takie pieniądze dane do ręki, ale to będzie, znaczy to będą usługi po prostu. O tym będą decydować lokalne ośrodki pomocy społecznej. I w ramach tego wsparcia do osoby starszej będzie przychodzić po prostu taki opiekun społeczny, który pomoże zrobić zakupy, ugotować, porozmawia, wyjdzie na spacer, pomoże także w takiej codziennej toalecie czy innego rodzaju czynnościach, które dla osób starszych są po prostu ciężkie i bywają wyzwaniem, więc to będzie tak naprawdę i pomoc dla tych osób najstarszych i dla ich dzieci, które pracują zawodowo, a jednocześnie zajmują się opiekują tymi starszymi rodzicami.
Ale będzie to na barkach samorządów.
Środki będą zapewnione z budżetu, natomiast cała konstrukcja jest taka, że to właśnie pracownicy lokalnych ośrodków pomocy społecznej najlepiej znają te potrzeby, mają w tym doświadczenie i będą potrafili określić, na ile godzin taki opiekun osoby starszej ma przyjść, w czym ma pomóc. To będzie oczywiście też zależne od stanu zdrowia tej osoby starszej, od, podejrzewam, także pracy tych osób, które się rodzicami zajmują, więc to jest taka podstawowa usługa publiczna. Jeśli myślimy o państwie, które wspiera wszystkich obywateli i obywatelki, to taka pomoc właśnie dla osób starszych, dla osób, które pracują, a zajmują się rodzicami, jest dla mnie taką podstawą.
To co jeszcze w tej kadencji chce zrealizować Koalicja Obywatelska dla seniorów? Nie mylić babciowe, bo to dla aktywnych rodziców.
No, babciowe to akurat tak się odniosę, bo to taka nazwa, prawda? Tak naprawdę to są środki dla rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy i mogą wynająć za to czy opiekunkę, może to być też babcia, mogą wysłać dziecko do żłobka czy do klubiku. Ale wracając do tych kwestii, to na pewno w umowie koalicyjnej jest renta wdowia. To jest projekt obywatelski złożony jeszcze w tamtej kadencji. On zakłada, że po śmierci małżonka lub małżonki osoba może wybrać, prawda, czy chce rentę po zmarłym małżonku, małżonce plus 50% własnej emerytury, czy chce całość swojej emerytury plus 50% tej renty po zmarłej osobie. I to jest też realne wsparcie, bo wiemy, że te emerytury są obecnie nieduże, rzadko starcza osobom starszym, tak, i na kupienie leków, na opłacenie bieżących opłat, więc będzie to takie realne wsparcie. Oprócz tego mamy też 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Tam będzie druga waloryzacja emerytur i rent, jeśli inflacja przekracza 5%. Znowu rosnące koszty życia, prawda? Więc i te emerytury muszą jakby odzwierciedlać to, żeby można było godnie żyć. To jest też kwestia zniesienia limitów NFZ na leczenie szpitalne, z którego często osoby starsze korzystają. Też oczywiście w dłuższej perspektywie jest emerytura do 5000 zł brutto bez podatku, więc to wsparcie dla seniorów będzie. Dla
naszych nowy babci, budżet dziadków. Państwa na ten rok zakłada ponad 20 miliardów złotych więcej niż budżet rządu Mateusza Morawieckiego. Wiąże się to z podwyżkami dla strefy budżetowej, dla sfery budżetowej. Podwyżka wynagrodzeń 13 miliardów złotych, ponad wtedy w stosunku do projektu Prawa i Sprawiedliwości to było ponad 5 miliardów. To jest dla pani budżet marzeń? Czego w nim zabrakło? To jest... Bo odziedziczyliście go po poprzedniej
tak,
władzy.
Tak, tak. To nie było łatwe, ponieważ jeszcze poprzedni rząd szykował ten budżet. Też pamiętamy całe zamieszanie, prawda, z powołaniem nowego rządu koalicji obecnie rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Pamiętamy dwutygodniowy rząd premiera Morawieckiego, który też nie uzyskał poparcia parlamentu, więc rzeczywiście staraliśmy się w tym budżecie zawrzeć te najważniejsze obietnice i te najpilniejsze rzeczy do zrobienia. I tutaj mamy podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla pracowników sfery budżetowej.
A można faktycznie to podwyżki nauczycieli zaliczyć jako spełniona obietnica, skoro jak wiceszefowa ZNP mówi, jest wściekła i nauczyciele nie kryją rozczarowania, okazuje się, że realnie otrzymują mniej niż 1500 zł brutto.
Znaczy średnie wynagrodzenie, bo mówimy tutaj o średnim, takie były zamierzenia rządu, wzrosło o ponad 1500 zł. No mamy nauczyciela początkującego, który dostanie podwyżkę ponad 1500 zł.
33%
tam tak, 33%, natomiast dyplomowany, mianowany 30%.
Zalicza pani to, odhacza pani to.
Znaczy uważam, że to są realne podwyżki. Oczywiście, że nauczyciele zasługują na jeszcze więcej. Ja uważam, że jeśli... prawda, nasze dzieci spędzają w szkole no, bardzo dużo czasu, siedem, czasami 8 godzin dziennie, to chcemy, żeby osoby, które się nimi opiekują, które je kształcą, miały godne wynagrodzenie. No, mamy teraz ministrę nowacką, która bardzo dobrze zna się na edukacji, która jest także otwarta na dialog z nauczycielami, ze stowarzyszeniami uczniowskimi i wydaje mi się, że to jest dobry początek.
Mhm. A czego zabrakło pani w tym budżecie? Pani reprezentująca partię Zielonych.
Znaczy ja powiem tak, ja mam świadomość, że nie wszystko się dało, tak? No mamy finansowanie in vitro, mamy więcej środków na onkologię
i psychiatrię dziecięcą. Ale nie mamy na przykład kwoty wolnej o podatku, nie mamy kredytu 0%.
Tak, to wszystko będzie w perspektywie czasu, też będą nowelizacje budżetu. No nie było to łatwe zadanie, powiem tak. Czas gonił, trzeba było wprowadzić najważniejsze zmiany. Nie da się od razu zrobić wszystkiego, ale uważam, że i minister finansów, i ministrowie poszczególnych resortów stanęli na wysokości zadania.
A kiedy zamierza pani dokładnie złożyć w Sejmie projekt ustawy zakładającej likwidację ferm futrzarskich?
Tak, tak. Ten projekt mam już gotowy. Mhm. Najpierw na początku lutego odbędzie się posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw zakazu hodowli zwierząt na futra, który założyłam, którego jestem przewodniczącą i podczas tego zespołu chciałabym porozmawiać zarówno z posłami i posłankami różnych opcji politycznych, z Ministerstwem Rolnictwa, z instytucjami, także z hodowcami i oczywiście z przedstawicielami strony społecznej, organizacji pozarządowych, z którymi ten projekt robiłam, to między innymi Fundacja Viva oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki. I chcemy dyskutować na temat założeń tego projektu.
Co znajdzie się w tym projekcie?
Tak, założenia są proste. On się dużo różni od piątki dla zwierząt, gdzie był między innymi ten zakaz hodowli zwierząt na futra, ale tam był tylko roczny okres przejściowy, nie było odszkodowań dla hodowców, natomiast ja zakładam 5-letni okres przejściowy, czyli jeśli projekt wejdzie w życie w tym roku, to od 1 stycznia 2029 nie będziemy już mieć ferm zwierząt futerkowych w Polsce. Mhm. Natomiast od dnia obowiązywania wejścia w życie projektu nie będzie można zakładać nowych ferm, prawda? Co jest jakby naturalne, że skoro chce... I właśnie, to nie jest jakby zakaz, zamknięcie, to jest bardziej wygaszenie tego typu hodowli. Natomiast projekt zakłada także odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników. Więc ja go traktuję jako taką swoistą umowę społeczną.
Jaka pula jest pieniężna przeznaczona na te odszkodowania?
Tak, te odszkodowania byłyby wypłacane w takim systemie degresywnym, czyli im szybciej hodowca zrezygnuje z hodowli, tym większe odszkodowanie dostanie.
Miałby na przykład możliwość w tym roku?
Jeśli zrezygnował, powiedzmy, projekt wchodzi w życie w tym roku, bo też odpowiadając na pierwsze pytanie, chciałabym go złożyć jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jeśli hodowca zamknie fermę w tym roku, to dostaje 25% odszkodowania wyliczonego na podstawie przychodów z poprzednich 3 lat, czyli za lata 2021-2023. Jak zrezygnuje rok później, to 20%, potem 15%, 10%, 5%, więc jest to taki mechanizm zachęt, prawda, dla hodowców, żeby szybciej się przebranżowili na inną dziedzinę i żeby te fermy jak najszybciej zniknęły. Na podstawie danych, które mam z Ministerstwa Finansów, o dostęp do których prosiłam, wychodzi nam, że w perspektywie 5 lat suma tych odszkodowań to będzie 200 milionów złotych.
To jaka jest skala ferm? Na przykład na Dolnym Śląsku, ogólnie Polski, czy tak, zrobiła pani Polski, już takie rozeznanie?
Tak, tak, oczywiście, bo tu też wnioskowałam o informacje do powiatowych inspektoratów weterynarii. Tych ferm na rok, na obecnie jest około 360. To jest dużo mniej niż było jeszcze w 2018 roku, gdzie to było ponad 1100 ferm. Czyli widzimy też, że ten rodzaj produkcji zwierząt, bo tak to niestety muszę ująć, po prostu kończy się i sami hodowcy chcieliby się
przebranżowić. Już w Europie raczej odchodzi się od tego, prawda? Ponad 20 krajów zakazy już obowiązują.
Tak, obowiązują te zakazy.
My jesteśmy na takim marginesie Europy?
Troszeczkę jesteśmy, Dania była bardzo dużym krajem, który miał tę hodowlę, natomiast jakby ta hodowla wiąże się nie tylko z cierpieniem zwierząt, ale też z cierpieniem ludzi, którzy mieszkają koło tych ferm, spotykają się z odorem, plagą owadów, ich nieruchomości jakby, cena ich nieruchomości spada, bo kto chce mieszkać w takim sąsiedztwie.
Ale Polacy nie są podzieleni, ponad 60% opowiada się za tym i sprzeciwia się hodowli zwierząt na futra.
Nawet mamy takie dane Biostatu bodajże, gdzie jest 73% osób, które popierają ten zakaz. I co jest ważne, to nie są tylko osoby, które mieszkają w dużych miastach, ale ponad 70% to są także osoby, które mieszkają na terenach wiejskich i które muszą się z tymi uciążliwościami zmagać. Ja też jeszcze tylko wrócę do tej Danii, bo tam był bardzo duży problem, jak mieliśmy pandemię COVID, właśnie z COVID-em. Norki, bo głównie hodowali norki, hodowały na COVID, te stada zostały wybite i jakby ta hodowla upadła, tak samo załamały się giełdy światowe skór, gdzie te skóry są sprzedawane i to jest też duży problem dla hodowców, bo mamy z jednej strony hodowców takich wielkich, prawda, którzy mają wielki biznes i dla nich jakby przeczekanie tego czasu, gdzie ceny skór są niskie i znalezienie magazynu, trzymanie ich nie jest problemem, ale jest bardzo wielu takich hodowców małych, dla których to jest tak naprawdę generowanie kolejnych kosztów, prawda, że oni nie mogą sprzedać, tylko muszą przez rok czy 2 lata wynajmować pomieszczenia, gdzie te skóry będą trzymać.
A co dalej z szóstką dla zwierząt? Nie podzieli ona Koalicję Obywatelską?
Nie wydaje mi się, że podzieli, bo pewne prace, mam nadzieję, że ruszą. Ja też jestem w parlamentarnym zespole do spraw ochrony praw zwierząt. To wcześniej był zespół przyjaciół zwierząt. Tam mieliśmy już między innymi posiedzenie o chipowaniu zwierząt i stworzeniu takiej ogólnopolskiej bazy danych dotyczących zwierząt zaczipowanych. W tą stronę też idzie Unia Europejska, dlatego że niedługo pojawi się rozporządzenie, które założy, że właśnie musi być to powszechne chipowanie psów i kotów, zarówno tych domowych, jak i tych, które po prostu są w schroniskach, czy są wolno żyjące. I stworzenie takiej bazy będziemy mieć na to jako Polska, ale też inne kraje europejskie oczywiście, 3 lata, więc wiem, że te prace trwają. Tu będzie duża praca, jeśli chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji, prawda, bo chodzi o to, by ta baza była pełna, była publiczna, zarządzana także przez instytucje publiczne, a nie żeby była prywatna. Więc gdzieś to powolutku się dzieje. Te zmiany, ja oczywiście...
A jak reagują na to rolnicy? Na te zmiany, które ewentualnie mogły być wprowadzone.
Wydaje mi się, że chipowanie zwierząt nie ma
akurat
problemu. To jest bardziej taka kwestia techniczna. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt na futra, to też tak naprawdę nie dotyczy rolników, bo ta hodowla zwierząt na futra, to tak jak wspomniałam, jest pewnego rodzaju produkcja, prawda? Nie rolnicy się tym zajmują, plus też liczba tych ferm, tak jak wspomniałam, około 360 obecnie, to nie jest ważna gałąź naszej gospodarki, więc ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy będzie to zrobione na podstawie tej umowy społecznej, że mamy 5-letni okres przejściowy, odszkodowania dla hodowców, odprawy dla pracowników, nie będzie to wzbudzało większych emocji.
W tym tygodniu szykuje się potężny strajk w blisko 100 lokalizacjach. Na drogi wyjadą traktory i wyjdą rolnicy. Chodzi o niezadowolenie z polityki rolnej w kraju, ale też z decyzji Komisji Europejskiej. Widzi pani tutaj jakiś konsensus?
No, mam wrażenie, że minister Siekierski jest bardzo otwarty. Już nieraz wyjeżdżał do protestujących rolników, podejmował z nimi rozmowy i wierzę, że także w tej sprawie jakby znajdzie z nimi porozumienie. No tak, protesty są, natomiast uważam, że tutaj Ministerstwo Rolnictwa jest w dobrych rękach i po prostu będzie podejmować ten dialog i znajdzie pole.
Dlaczego Zieloni dołączyli do koalicji dla Wrocławia, pani poseł?
Zieloni nie tylko dołączyli, ale Zieloni stworzyli tę koalicję do Wrocławia razem z Platformą Obywatelską. Dla nas bardzo ważna jest ta polityka miejska. Już ponad rok temu przygotowaliśmy nasz program. Program miejski, Zielona Alternatywa dla Wrocławia. Także ogłosiliśmy naszego kandydata na prezydenta Wrocławia, Roberta Suligowskiego, prawnika, przewodniczącego Zielonych tutaj we Wrocławiu. Natomiast dla nas najważniejsze jest porozumienie i to, żeby te założenia programowe, które mamy, szeroko realizować. Więc naturalne jest dla nas, że chcemy współpracować w ramach koalicji. Dobrze z kolegami i koleżankami z Platformy Obywatelskiej współpracujemy, czy to ja na poziomie parlamentarnym, czy właśnie tutaj na poziomie wrocławskim. I do koalicji dla Wrocławia dołączają kolejne podmioty. Mamy Wrocławskie Forum Osiedlowe, czyli radnych osiedlowych, którzy tak naprawdę są najbliżej ludzi, znają ich problemy, bolączki. Tak, Ruch Miejski, Akcja Miasto, więc mam wrażenie, że to będzie taka szeroka koalicja z szansą na zwycięstwo i wdrożenie.
A zwycięstwo czyje? Pod jakim warunkiem Robert Suligowski z Zielonych mógłby ustąpić z kandydowania na prezydenta Wrocławia?
Tu rozmawiamy o kandydatach, natomiast dla nas takim warunkiem brzegowym jest to, że nie będziemy jako Koalicja dla Wrocławia popierać obecnego prezydenta, pana Jacka Sutryka, z którego polityką no, od samego początku się nie zgadzamy i chcielibyśmy, żeby miasto funkcjonowało inaczej.
Michał Jaros byłby dobrym prezydentem Wrocławia, zdaniem pani?
Uważam, że byłby dobrym prezydentem Wrocławia. Od lat jest zaangażowany w tę politykę miejską, mimo że jest posłem, bardzo dużo działa tutaj lokalnie. I tak jak prowadzimy rozmowy, to te nasze założenia programowe wynikające z naszego programu Zielonej Alternatywy dla Wrocławia spotykają się z przychylnością i Michała Jarosa, i właśnie kolegów, koleżanek z Platformy Obywatelskiej, także z Akcji Miasto, czy radnych osiedlowych, bo to jest po prostu program dla ludzi. Prawda? Program dla miasta mieszkańców, miasta ogrodu, miasta, które ma dobry transport publiczny i które jest po prostu blisko ludzi.
Zieloni poprą Michała Jarosa, pani poseł?
Te rozmowy jeszcze trwają, natomiast tak jak wspomniałam, uważam, że Michał Jaros byłby dobrym prezydentem Wrocławia, jeśli zdecyduje się startować. My też w gronie Zielonych będziemy ten wariant rozważać, ale myślę, że nie będziemy mieć tutaj problemu, by Michała nie poprzeć.
Powiedziała poseł na Sejm Małgorzata Trasz z partii Zieloni Koalicja Obywatelska w porannym gościu Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.